Jeszcze się pomodlę przed Słowem. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś dobrym Bogiem. Od Ciebie pochodzi wszelkie ojcostwo i wszelka dobroć i wszelka mądrość i wszelkie błogosławieństwo. I Ty możesz uczynić to, co chcesz, bo jesteś Bogiem suwerennym. I w Twoje ręce również oddajemy to Słowo, które będziemy rozważać, Twoje Słowo. Aby ono każdego z nas pobudziło i coś wniosło praktycznego do naszego życia. Abyśmy mogli cieszyć się Twoją mądrością, Twoją obecnością i Twoim prowadzeniem dla Twojej chwały w imieniu Jezus. Amen. Okej, to mamy dzisiejszy temat, tak? Widzimy, czy moja modlitwa ma wpływ na niebo. Mamy też pewnie konspekty. Jesteśmy na tym samym, tak? Na tym samym? Dobrze. Więc chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim Bóg jest Bogiem suwerennym. To znaczy, On jest Panem, panującym. On czyni, co uważa za słuszne. On wypełnia swoją wolę, swoją wizję. Ale my, jako wierzący ludzie, zostaliśmy wszczepieni tą Bożą obecność, w Boże chodzenie z Nim, odkrywanie Bożej woli i chcemy też doświadczać Jego działania jak najbardziej. Więc Bóg dał nam niesamowitą możliwość, abyśmy jeszcze przez wiarę przychodzili do Boga. Przez wiarę, no bo jeszcze Go nie widzimy. Przyjdzie czas, że będziemy widzieli Go twarzą w twarz, ale na razie jeszcze jesteśmy tutaj, ale dał swojego Ducha i w tym Duchu w odkrywaniu Jego wizji, Jego woli, Jego celów możemy po prostu przychodzić do Niego i doświadczać Jego dotyku, Jego prowadzenia, Jego mądrości, Jego odpowiadania na nasze modlitwy. Więc zapraszam nas do przeczytania tekstów. Na drugim slajdzie mamy dwa teksty w języku angielskim. Ja zachęcam, żeby tylko przeczytać w języku polskim pod spodem tłumaczenia, które są. Jakie są? Okej. King James Bible to jest najbardziej popularna Biblia dla ludzi, którzy ortodoksyjnie wierzą biblijnie. Baptyści i inni chrześcijanie bardzo mocno cenią tą Biblię i uważają, że to jest jedno z najlepszych tłumaczeń. Choć jest stary język troszeczkę angielski. I cieszą się tym tłumaczeniem. Podobnie chyba jak w Polsce cieszą się takim tłumaczeniem bardzo dobrym Biblii Gdańskiej, albo tej uspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Ona również jest bardzo podobna do King James Bible. I jest tam taki werset Izajasza 45:11 i muszę powiedzieć, że ci, którzy tłumaczą, mają trochę problemy z tłumaczeniem. Dlaczego? Bo hebrajski język jest dość skomplikowany, podobnie jak i grecki. Każdy język ma swoje trudności i niektóre rzeczy można przetłumaczyć troszeczkę inaczej. King James tłumaczy ten werset inaczej na przykład niż Brytyjka i zaraz zobaczycie, czy tam warszawskie tłumaczenie macie pewnie może z sobą. I dlatego zapraszam, żebyśmy przeczytali to tłumaczenie, jak zrobiłem po polsku. Czy mogę prosić o lektora?
Tak. Tak mówi Jahwe, święty Izraela i jego stwórca. Proście mnie o rzeczy przyszłe dotyczące moich synów i dotyczące dzieła rąk moich. Rozkażcie mi.
Wiecie, to takie mocne słowo. Jak to można Bogu rozkazywać, prawda? Okej. Ale tutaj Pan Bóg pozwala nam na takie rzeczy. Zobaczcie, jeszcze inne tłumaczenie, Holman Christian Standard Bible, podobnie to oddaje. Pod spodem jest po polsku.
Tak mówi Pan, święty Izraela i jego stwórca. Zapytaj mnie, co się stanie z moimi synami i poucz mnie o pracy moich rąk.
Okej. Tak mówi Pan? Nie. A wiecie, może tak, jeszcze przeczytajmy może na następnym slajdzie, jak przetłumaczył to Zaremba w dosłownym tłumaczeniu, a To drugie tłumaczenie nie musisz czytać, bo ono jest trochę podobne, to jest literackie tłumaczenie. Przejdziemy do trzeciego od razu, tej kropeczki, tak? A więc pierwszą kropeczkę tam przy tej przeczytaj.
Które, bo tu się pogubiłam.
Tak mówi Jachwę. Pan.
Tak mówi Jachwę
Święty. Nie, to jesteśmy na trzecim slajdzie. Od początku trzeci slajd.
Czekaj, nie czytaj, bo ja mam mikrofon. Ja mam mikrofon. Tak mówi Jachwę, Święty Izraela i Jego Stwórca. Czy pytacie mnie o przyszłość, o moich synów? A co do dzieła moich rąk chcecie mi rozkazywać?
Rozumiecie? Tu Piotr próbował to jakoś ugryźć i podobnie jak niektórzy inni polscy tłumacze, przekazał to w formie pytania. Czy pytacie mnie o przyszłość moich synów? Albo czy o dzieło moich rąk i czy chcecie mi rozkazywać? W formie pytania. Wiecie, no akurat w hebrajskim nie ma tych znaków zapytania tam, ale po prostu, no bo to tak jakoś trudny tekst do ugryzienia. No, następny jego tekst jest podobny, to jest literackie tłumaczenie, a poniżej jest tekst Biblii Gdańskiej, starej Biblii Gdańskiej, aż 1881. I również podobnie tłumaczy taki Żyd, Cyklow. Jest też takie tłumaczenie Pisma Świętego. Ja już tego tłumaczenia nie dałem, ale chcę, żebyśmy porównali to wspólnie, jak podchodzą do tych tekstów. Okej, okay, proszę o tę Biblię Gdańską, tak, starą.
Tak mówi Pan, Święty Izraela i Twórca Jego. O przyszłe rzeczy pytajcie mnie, a synów moich sprawę i sprawę rąk moich poruczajcie mi. Dalej też?
Tak, więc może tylko zatrzymam się. Tutaj ta Gdańska Biblia troszeczkę podobnie tłumaczy jak King James i pokazuje tą myśl, że my jako wierzący ludzie mamy po prostu modlić się o przyszłe rzeczy, pytać o naszych synów, o sprawę jego rąk i poruczać mu, czyli powierzać mu, tak? Te sprawy, aby on dalej je pilotował, prowadził i błogosławił oczywiście, tak? Podobnie przetłumaczył to wujek z Wulgaty. To też stare tłumaczenie. Ksiądz wujek tak zwany, tak? I poproszę o ten tekst.
To mówi Pan, Święty Izraelów, Twórca Jego, pytajcie mnie o przyszłe rzeczy, o syniech moich i o sprawie rąk moich. Rozkażcie mi.
Dziękuję. U mnie na łączach są zaburzenia, czasami coś zakłóca słyszenie czytania, ale myślę, że wyście to słyszeli i wujek również mówi, rozkażcie mi tutaj, co ja mam zrobić, ale jak to Bogu rozkazywać? Ja jestem przekonany, że my Bogu specjalnie nie rozkażemy, bo Bóg jest suwerenny i samowystarczalny i On od nas niezależny, to my raczej od Niego zależni. Natomiast jeśli chodzi o modlitwę, jeśli Bóg wyznaczył swoją wolę, swoje cele, swoją wizję, to my możemy w tej wizji być i mówić, Panie, Ty to powiedziałeś. Na przykład przypomnę takie przykłady z Pisma Świętego, kiedy prorok Daniel mówi do Boga w modlitwie, Boże, Ty obiecałeś nam, że wyprowadzisz nas po 70 latach z niewoli. Tak powiedział Twój prorok namaszczony. Więc a teraz już właśnie zbliża się to 70-lecie. Więc wyprowadź nas, Panie. Rozumiecie? Prorok złapał się słowa proroczego przez innego proroka wypowiedziane i wołał do Boga. I co? I Bóg usłuchał tej modlitwy i w nadprzyrodzony sposób pobudził króla Cyrusa, żeby wypuścił Izraela, a nawet ich wyposażył finansowo, a nawet finansował częściowo odbudowę świątyni. Więc rozumiecie? Bóg czyni swoją wolę według swojej wizji, ale my, jeśli odkrywamy Bożą wolę i Bożą wizję, to my możemy się złapać tego słowa, złapać takich obietnic. Na przykład tego typu. Wybierasz się gdzieś w podróż i pamiętasz psalm bodajże 122. I tam na końcu tego psalmu jest powiedziane, że Pan będzie strzec wyjścia Twego i wejścia Twego. Pamiętasz te słowa? Pan będzie strzegł wyjścia Twego i wejścia Twego. I ty, kiedy wybierasz się podróż, niekoniecznie do Kanady, ale może tam gdzieś do sąsiadów, czy gdzieś tam do drugiej miejscowości, i mówisz: Panie, ja w Twoje ręce powierzam swoje losy i tą podróż. Ty obiecałeś w swoim słowie, że będzie strzegł mego wyjścia i wejścia. Więc pobłogosław moje wyjście i chroń mnie w podróży i przyprowadź mnie bezpiecznie z powrotem. A na dodatek możesz jeszcze powiedzieć: i pobłogosław tam nam moją wizytę, aby w tym miejscu, gdzie będę, żebyś mógł mnie użyć swoim duchem. Daj mi słowo już teraz, przygotuj moje serce i nastawienie i użyj mnie dla swojej chwały. Czy to będzie rozkazywanie dla Boga? To będzie trzymanie się obietnicy Bożej, którą Bóg sam powiedział, i my tak jakbyśmy Boga złapali za tą obietnicę i mówimy: Panie, to Twoje słowo, więc prosimy Ciebie, spełnij to słowo i prowadź tak, jak Ty sam powiedziałeś. Nie? Na przykład znam taką osobę, która już akurat nie żyje, przeżyła II wojnę światową i była człowiekiem z Kościoła katolickiego, ale pamiętała Psalm 90. Pod Twoją obronę. I ten psalm pod Twoją obronę, ona pamiętała, że Pan będzie prowadził nawet po trupach ją. I ona była w Niemczech na wygnaniu, na tych na robotach, i tam potem pod koniec tych zawieruchy wojennej, ona szła po trupach dokładnie, dosłownie po ludziach. Ale mówi: Panie, ja się Ciebie trzymam, że Ty przeprowadzisz mnie nawet podczas tych wybuchów i tego wszystkiego, co tam się działo, wiecie? I ona mówi: wiecie, ja już wtedy złapałam się Słowa Bożego i wyznawałem Mu: Boże, Ty powiedziałeś tak, to chroń mnie, proszę, nie? Okej, rozumiecie? A więc w taki sposób może warto by było pomyśleć o tym rozkazywaniu dla Boga, albo tym złapaniu się tego słowa, złapaniu się tych obietnic i przedstawiania mu: Panie, to Twoje słowo, to Ty to powiedziałeś, więc ja chcę, aby w tym wszystkim było błogosławieństwo. O, wiele można by było powiedzieć na ten temat. Na przykład, zobaczcie, w Piśmie Świętym jest powiedziane, że nawet jeśli jeden z współmałżonek jest wierzący, to spływa błogosławieństwo. Uświęcony jest, powiedzmy, mąż albo żona, zależy, który małżonek jest wierzący, uświęceni są i dzieci również. I co? Ja myślę, że na przykład u Leonarda to nawet i wnukowie, prawda? I u niektórych z was. Więc jak to się dzieje? Przez modlitwę złapać się Boga za obietnicę, i ty powiedziałeś, że moja rodzina będzie uświęcona. Ja chcę walczyć o swoich dzieci i tobie je przekazywać pod twoją wszechmogącą rękę, pod twoją kontrolę. I jeśli jest taka możliwość, to zasiewać im słowo w różnych tam spotkaniach i telefonach, czy Skype'ach, czy SMS-ach, czy nie wiem, tam e-mailach, czy osobistych rozmowach, czy na jakichś partii rodzinnych, rozumiecie? I być błogosławieństwem słowa, wiecie? Różne są wydarzenia, różne są. Na przykład ostatnio, dzisiaj planuję, nie wiem, jak Bóg da mi siły, jeszcze po naszym nabożeństwie, tym u nas, pojechać do szpitala. Jeden człowiek, ostatnio 2 dni temu byłem u niego w domu, przyjechałem do niego, a on był w stanie konającym, nie dał rady złapać oddechu, ale wcześniej kiedyś przyjął Jezusa do swego życia przez wiarę w modlitwie. I co? Ale nie był specjalnie człowiekiem, który słuchał Boga. To znaczy, zaprosił Jezusa, ale tak naprawdę nie uczynił go takim na tronie swego życia. Chodził swoimi drogami, trochę tam hulał, pił i tak dalej. Nie chcę o tym opowiadać, ale po prostu czasami nas odwiedzał, a w większości nie odwiedzał, bo był takim człowiekiem, który zawsze wyjeżdżał na północ, na ryby. Kanada ma piękne jeziora. Nie, nie. I taki kapitan, okej. I chodził swoimi drogami. Ale wiecie co? Właśnie teraz przed śmiercią, i nie wiem, czy jeszcze dzisiaj będzie żył, zaczął ze mną znowu na nowo przyjaźnić się i znowu dzwonić i mówi, słuchaj, przyjedź. I kiedy zacząłem się o niego modlić, jego serce się uspokoiło, bo było bardzo wulgarne i dodatkowo jeszcze nienawidził kilka osób i ja mówię, wiesz co, Pan Bóg, wiesz, przedłuża ci życie, żebyś pojednał się ze swoimi, żebyś przebaczył. A on mówi, temu bratu nigdy w życiu, a ta żona, która mnie zostawiła, absolutnie, nie. Ja mówię, wiesz, Bóg przedłuża ci specjalnie takie cierpienia, żeby do ciebie przemawiać, bo tam nic nieczystego nie wejdzie do wieczności, a ty zaprosiłeś Jezusa, wiecie? A potem przychodzę i patrzę, bratu niego jest w domu w innym czasie, nie? I z bratem rozmawia i mówi, wiesz co, Grzegorz mówi, pogodziłem się z nim. Ja mówię, chwała Bogu, nie? I teraz ostatnio, jak byłem 2 dni temu, konał, dosłownie brak mu było powietrza, leżał i w taki sposób reagował i mówił, umieram, mówi, Boże, przebacz mi wszystko, tak? A potem mówi, jeszcze zostaw mnie trochę przy życiu, nie? I mówi, dzwoń może na karetkę jakoś. Ja pomodliłem się, zadzwoniłem na karetkę, oczywiście przyjechali, zabrali go i teraz jest w szpitalu, okej? Ale do czego zmierzam? Ten człowiek kiedyś zaprosił Jezusa Chrystusa do swego życia i nie da się z siebie naśmiewać. On będzie prowadził człowieka dalej, a my mamy wstawiać się za takich ludzi. Czasami może nasze dzieci też słyszały wyraźnie Ewangelię, a potem poszły gdzieś swoją drogę, nie? I oni mają swoje koncepcje i w ogóle żyją może bezbożnie, nie? Ale my im zaświeciliśmy coś i choć może nie byliśmy we wszystkim doskonali, to jednak nasze dzieci mają pewne błogosławieństwo. I tak jak jeden z naszych chłopaków, już o tym kiedyś wam wspominałem, kiedy pojechał gdzieś na łódce, a został wyrzucony z domu, dlatego że nie chciał się przystosować do warunków domowych, bo chodził późno w nocy do domu, wracał, rodzice powiedzieli, nie możesz tak być, ty jesteś na naszym chlebie i jesteś tutaj u nas, i były takie perypetie z nim i oni powiedzieli, jeśli ty chcesz samodzielnie żyć, to proszę, opuszczaj nas. I on jako 18-latek opuścił dom, oczywiście tutaj tam zarabiał sobie i tak dalej, był bohaterem sam dla siebie, przyjeżdżał, odwiedzał rodziców, ale na takich warunkach, okej? I myślał, że będzie wieczny, a tu się utopił w pewnym momencie i kiedy się topił, to jego koledzy słyszeli, jak on się modlił i wzywał imienia Pańskiego, które zbawia Jezusa, wiecie? A więc rozumiecie? W taki sposób czasami Bóg dziwnie prowadzi, ale ratuje naszych, za którymi my się mamy wstawiać, za którymi mamy Boże, bo ty dałeś obietnicę, że ja i dom mój zbawiony będzie. Więc chcę się złapać tej obietnicy i walczyć o swoich najbliższych. Bo jak to będzie, jeśli na przykład ty będziesz w wieczności z Bogiem zbawiony, a nasi najbliżsi potępieni w piekle? Ja nie wiem. Tam jest powiedziane, że tam Bóg przemieni nasze myślenie, nie będziemy myśleli o wszystkich. Chwała Bogu, ale myślę, że to jest przykre już teraz, kiedy zaczynamy to rozumieć. Więc złap się za obietnicę Boże, wyznawaj je przed Bogiem i błogosław tym ludziom i proś, żeby Pan mógł ich nawrócić, zbawić. Czy to wtedy ma sens pod wpływem tych wersetów? Okej. Więc na następnym slajdzie mamy znany werset, znany fragment Mateusza 7:7 i tam niżej. Poproszę o przeczytanie.
Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kto puka, temu otworzą. Czy jest pośród was taki człowiek, który gdy syn go prosi o chleb, podaje mu kamień? Lub gdy poprosi o rybę, podaje węża? Jeśli więc wy, upadli ludzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą.
Więc co mamy robić według Słowa Chrystusa, według Słowa Bożego?
Prosić.
Prosić, tak? A jaka jest obietnica? A będzie wam dane, prawda? Okej. Okay. 8 werset, każdy bowiem, kto prosi, zobaczcie, otrzymuje, nie? A potem na końcu mówi w 11 wersecie Pan Bóg, Jezus mówi, że my ludzie upadli, albo grzeszni, albo nieprawi, nie? Jednak staramy się, żeby jak najlepiej dla swoich dzieci było, nie? O ileż Ojciec wasz niebieski w niebie da to, co dobre tym, którzy go proszą. To, co dobre. Bóg wie, co dobre. Więc Bóg dał swoją wizję, dał swoje słowo, pokazał to, co dobre. My to odkrywamy jako Bożą wolę i dlatego mamy prosić, właśnie zgodnie z Bożą wolą, jeszcze o tym powiemy. Następny slajd ma trzy wersety. Możemy otworzyć pierwsze dwa i poproszę o te pierwsze dwa do przeczytania. Łukasza 16 rozdział, 16 werset i Mateusza 11, 12.
Prawo i prorocy sięgali w swym przesłaniu aż do Jana. Od Jana głoszona jest dobra nowina o Królestwie Bożym i każdy na siłę się do niego wdziera. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebiosa doznaje przemocy i porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają.
Wiecie, to są bardzo ciekawe wersety. Kto to są ci, którzy wdarli się do tego Królestwa Bożego? Kto to tacy? Albo potem dalej, ci się są wdarli, to się nie wahają przed niczym, tym kolejnym tekstem, przed Bogiem. Wiecie, to my. To, wiecie, to Bóg nie musiał nas zbawić. Bóg nie musiał nas uratować. Bóg nie musiał nam oczy otworzyć. Bóg w ogóle nic nie musi, nie? A jednak pozwolił nam otworzyć oczy, a my weszliśmy, mówimy tak ładniej. Ale tutaj jest powiedziane, że wdarliśmy jakby w to Królestwo Boże. I teraz jako ludzie, którzy jesteśmy w Bożym Królestwie, mamy ten przywilej przychodzić do Boga i mówić: Panie, Ty to powiedziałeś, ja się łapię Twego słowa. Z Tobą chcę po prostu rozwiązywać te sprawy i doświadczać, jak Ty działasz według tego, co powiedziałeś. Więc no, może to brzydkie powiedzenie, złap Boga za nogi, nie? Trzymaj Boga za słowo, nie? I właśnie w taki sposób bądź ambitny, walcz w modlitwie, aż do uzyskania tej odpowiedzi Bożej, błogosławieństwa, zbawienia na przykład, nie? Okej? Okay? Więc przed niczym się nie wahają, stają przed Bogiem, Panie, Ty widzisz wszystko. Okej? Okay. Następny fragment jest troszeczkę inny, ale też pokazuje pewne rzeczy, które my jako wierzący mamy przywilej wspólnie razem, jako zbór, jako rodzina, a może jakiś wspólny wierzących ludzi biznes czynić. Zapraszam, Mateusza 18:18-20.
Zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie i cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Zapewniam też was, że jeśli by dwaj spośród was na ziemi uzgodnili coś, o co chcieliby prosić mojego Ojca w niebie, On spełni ich prośbę, bo gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w moje imię, tam jestem pośród nich.
Widzicie? To słowo też jest dla nas znane, ale to jest słowo niesamowite, gdzie żebyśmy wspólnie razem dogadali się, byli w jedności myśli i mówili: Boże, Ty, który jesteś, który widzisz, znasz nasze serca, nasze cele, nasze chcenia, prosimy Ciebie, żebyś pobłogosławił nam te rzeczy. Oczywiście ja wierzę, że ci, którzy uzgadniają tutaj, rozumieją wolę Bożą, rozumieją cele Boże, tą wizję Bożą, więc rozumieją Boże Słowo. Dlatego związane jest to z prowadzeniem ducha, że człowiek jest duchowo prowadzony i ludzie w duchu uzgadniają rzeczy, które Bóg chce, żeby czynić. Nie? Okay. Tak jak pamiętacie w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich, jest tam powiedziane, gdzie uczniowie byli prześladowani wcześniej, a potem w 4 rozdziale mówią: Panie, Ty powiedziałeś przez usta Dawida i naszych proroków, że będą ludzie sprzeciwiać się nam, ale my chcemy dalej głosić Ciebie i dalej być Twoimi sługami i dalej przekazywać o Jezusie, a oni nam zabraniają i zamykają nasze usta. Więc pozwól nam, Panie, abyśmy z odwagą mogli dalej głosić. I wtedy Pan Bóg nawet zatrząsł miejsce i wypełnił ich na nowo duchem, duchem odwagi, duchem świętym oczywiście, duchem odwagi, duchem mocy. I oni na nowo wyszli z odwagą, głosząc pomimo sprzeciwu władz. Prawda? Okej? Okay? Więc tu jest to, uzgodnili wspólną modlitwę według woli Bożej. Na przykład wczoraj mieliśmy taki czas modlitewny i pewien brat, który pilotuje jedną rzecz związaną z spotkaniem tak zwanym ekumenicznym. W dobrze słowie tego zrozumiałem, bo zaprosiliśmy do wspólnej modlitwy braci baptystów z Toronto i braci zielonoświątkowców. Nie? Jedni tam nie odpowiedzieli, ale nie jest to istotne. W każdym bądź razie uzgodniliśmy, że lepiej będzie spotkać się w sobotę niż w niedzielę, bo w niedzielę wszyscy mają swoje nabożeństwa, w niedzielę mają wszyscy swoje nabożeństwa, a w sobotę możemy się wspólnie spotkać. I oczywiście wszyscy to podłapaliśmy się, zgodziliśmy się, powiedzieliśmy, dobrze, zgadzamy się, pobłogosław to Panie. Rozumiecie? Możemy pewne rzeczy uzgadniać i związywać i powierzać to w modlitwie Bogu Chrystusowi, aby spłynęło na to błogosławieństwo. Nie wiem, czy wyraźnie słychać, czy nie za szybko mówię? Więc rozumiemy, uzgadniać, wy jako Rada Zborowa, wy jako zbór, możecie uzgadniać pewne wizje, pewne myśli, które wam przychodzą, na przykład przyjdzie to coś do serca Leonardowi, albo nie wiem, tam Henrykowi, albo nie wiem, tam Tadeuszowi, komukolwiek z was, okej? Okay? I mówicie, słuchajcie, mam taką myśl, czy warto by było to zrobić, bo dobrze by było, żebyśmy bardziej zaistnieli w naszym mieście i błogosławili dla tego miasta. Albo uzgodnicie, że może potrzebujecie pastora i znajdziecie jakiegoś konkretnego człowieka, który będzie misjonarzem i który będzie też mógł być nie tylko pastorem, ale przyprowadzającym ludzi przy pomocy z wami. I będzie, że poprosicie o to błogosławieństwo, żeby tak było. Możecie się o to modlić, nie? Aby zbór mógł się rozwijać i dalej służyć w tym mieście jako świadectwo Chrystusa, jako światło od Boga. Okej? Okay? Więc rozumiemy, to są niesamowite rzeczy, że my możemy złapać Boga za słowo. Powiedziałeś, że mamy uzgodnić w Twoim imieniu. Ta wizja jest Twoja, tu chodzi o zbawienie. Więc my chcemy w taki sposób uzgadniać. I niech nam Bóg błogosławi w tym prowadzeniu przez Bożego Ducha i mądrość tych uzgodnień w celach chwały dla Boga. Ok? Następny slajd. Mamy tutaj parę wersetów. Po kolei Księga Wyjścia, czyli Druga Mojżeszowa, 17 rozdział, 11 werset.
Podczas bitwy było tak, że gdy Mojżesz trzymał swoje ręce w górze, przeważał Izrael, a kiedy je opuszczał, przeważali Amalekici.
Pamiętamy tą sytuację? To była sytuacja walki między Izraelitami a Amalekitami. Ale zobaczcie, że potrzeba było Bożego, namaszczonego człowieka, który trzymał ręce do góry, błogosławiąc Izraela. Ale jego ręce opadały, no bo wiadomo, człowiek, słabość, jak długo się trzyma ręce, to opadają. Okay? I wtedy przeważali Amalekici, zwyciężali. Więc pamiętacie może, to tam dalej było. Tam dwóch po bokach stali przy rękach Mojżesza i podtrzymywali jego ręce, żeby dalej błogosławił Izraela. I wtedy Amalekici zostali pokonani. Do czego zmierzamy w tym fragmencie? O czym Bóg chce nas nauczyć? Mamy się modlić wytrwale i mamy wspierać się w tych samych modlitwach, w tym samym kierunku, aby w rezultacie przyszło Boże zwycięstwo w tych naszych sprawach. O tym to mowa jest. Nie? Bóg chce błogosławić swoim ludowi. On nie musi, ale jednak chce wysłuchać, bo powołał nas do tego, a my złapaliśmy się za słowo i trzymamy się do końca, aż widzimy efekt rozwiązania tych spraw. Ezechiel 36-37.
Tak mówi Wszechmocny Pan. Również o to dam się uprosić domowi Izraela, jeszcze to im uczynię. Pomnożę im ludzi jak owiec.
Wiecie co? Ja osobiście nie lubię, jak ktoś tak się modli. O, nas jest tutaj mało. Przepraszam, że do was też to jest taka aluzja. Ale wiecie co, nie módlmy się tak, że nas tutaj jest mało. Nas jest tyle, ile jest. Jesteśmy Bożymi ludźmi. Dwaj lub trzej w Jego imieniu się zbierze, to On jest pośrodku nas. I w Jego imieniu możemy tu prosić, pomnóż nam ludzi, jak owiec, jak owce, tak? Okej? Więc potrzebujemy Cię, Panie, abyś Ty mógł nas użyć, nie? I raczej nie myślmy negatywnie, tylko patrzmy, co Bóg może pozytywnie uczynić, bo Bóg może. I On dał obietnicę dla Izraela, że oni też byli oszczupleni, że tak powiem, nie? Ale uprosić można Boga. Zobaczcie, jakie to słowo jest. Dał się uprosić domowi Izraela. Dam się uprosić. Upraszajmy go. A więc rozumiecie, co to znaczy? No to co to znaczy uprosić? Nie? Znaczy usilnie błagać, prosić, trwać w modlitwie, aby pomnożył lud w zborze. Amen? Amen. Więc cieszmy się z sobą, bo jest tak, jak chyba też któryś z was w modlitwie powiedział, już nie będę mówił kto, nie? Że jesteśmy wierni, że wytrwaliśmy, że trzymamy się Jego obietnic, że dalej spotykamy się, że dalej partycypujemy w siebie, że jesteśmy otwarci na siebie, że przebaczamy, że błogosławimy, że nasze serca są przed Bogiem wspólnie, a Pan niech dalej swoje dzieło robi, a my prośmy, niech Pan przydaje. Amen. Okej. Okay. Jozue powiedział 15. Bo wiecie, bo może jeszcze tylko tyle powiem. Bo te modlitwy, które mówią, a tak nas mało, to my sami się dobijamy. Nie dobijajmy się. Nie, nie. Jest nas mało, to prawda, wszyscy widzą, nie trzeba o tym mówić. Nie? My chcemy mówić o tym, że Bóg może więcej niż my mamy. Jozue dalej, tak? 15-12.
Daj mi więc teraz to pogórze, o którym mówił wówczas Pan. A sam słyszałeś, że są tam Anakici i wielkie warownie miasta. Może Pan będzie ze mną i zgodnie z zapowiedzią Pana wezmę je w posiadanie.
Okej. Okay. Zobaczcie, co ten Jozue mówi. Jozue?
Tak? Tak.
Okej. Okay. Mówi, to chyba nawet mówił Kaleb w tym akurat. I on chciał wejść do ziemi olbrzymów. Tam były olbrzymi. Tam byli trzymetrowce co najmniej, a może jeszcze więksi. Oni byli tacy nadludzie, giganci. I wiesz, i Kaleb miał pragnienie po prostu posiąść tą ziemię. Ale dlaczego? Dlatego, że dostał obietnicę, że jego pokolenie, jego plemię, jego rodzina również posiądzie te wzgórza Anakitów, tak? Anakitów i oni tam będą, bo to jest ziemia obiecana dla nich, nie? Ale tam są ludzie, którzy są giganty, których nie można pokonać. To podobnie tak samo jest jak w Szczecinku. Ludzie są twardziele, ludzie są zamknięci, ludzie są niemożliwie nastawieni na różne rzeczy. Ale Bóg ma moc pokonać tych twardzieli i połamać ludzkie serca, bo wśród ludzi jest wiele szukających. A wiecie, powiem wam, mieliśmy Sylwestra w tym roku i ja trochę żałuję, że naszych tak mało ludzi przyszło na Sylwestra, ale na to z zewnątrz przyszło 5, a nawet 6 osób, wiecie? I na naszą małą grupkę, bo akurat mało naszych było, więc oni byli dość, no, fajną grupką, 5-6 osób nowych. I myśmy tam składali świadectwa, jak Bóg prowadzi. I ci ludzie zobaczyli, że my takie rzeczy opowiadamy i oni zaczęli opowiadać, jak ich Bóg prowadzi. I jedna taka pani z kościoła katolickiego mówi tak, a ja tak bardzo walczę z dziesięciną. Tak oddaję tą dziesięcinę, ale czasami przychodzą mi myśli, czy warto, czy może trochę teraz zachować, bo teraz tak mało pieniędzy, nie, nie. Ale tak chcę oddawać Panu Bogu, tak się poświęcać. To nie chodzi o dziesięcinę, tylko chodzi o to, że ta osoba miała serce dla Boga i ona z nami nie jest, nie? Ale ona chce służyć, ona coś tam zrozumiała i ona chce być taka ofiarna, oddana. Rozumiecie? Ludzie są wszędzie różni i różne serca mają. I nie tylko u nas, ale nawet w takich, jak to my nazywamy, nominalnych kościołach. Oni mają serca i my chcemy wejść w takie kręgi, żeby z nimi być jak przyjaźni i mówić tak jest, dopingować ich dalej, żeby byli wierni Bogu i żeby poznawali dalej prawdę. No bo wszyscy są na drodze i nie wszyscy są doskonali, ale jeśli szczerzy są przed Bogiem, Bóg będzie prostował swoje drogi w swoim czasie. Także, ale tu chodzi o tych gigantów. Są pewne rzeczy, które są nie do pokonania w mieście. Są pewne warownie miasta czy wśród ludzkich serc, ale czy Bóg nie może je pokonać? Jak pamiętacie, pokonał Kaleb, który był już starszym facetem, Anakitów pokonał? Bo Bóg był z nim i z nimi. Pokonał, tak? I posiedli ziemię w posiadanie. Okej, Jeremiasz 33:3.
Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz.
Co mam robić? Wołaj do mnie, nie? Wołaj, a ja ci pokażę rzeczy, które ty nie widzisz. Niedostępne, nie? Które ty nie widzisz w tym mieście, co się dzieje. Jaka jest duchowość? Myślę, że duchowość jest bardzo różna, bo Bóg wszystkie serca zna. Ale czy z tak wielu ludzi... Ile Szczecinek ma? 42 tysiące? Czy więcej? O, padło trochę, jak ja pytałem. Okay. Niech będzie, ale 38 tysięcy dusz. To jest dusza. A okolice? I rozumiecie, o czym ja mówię? Czy nie ma tam takich ludzi, którzy byli otwarci? Na razie dla nas oni są niedostępni, ale ty jesteś tym, który możesz dostęp do nich uczynić i uczynić mnie swoim błogosławieństwem. Również nie tylko chodzi tutaj o misję. To słowo dotyczy wszystkich innych rzeczy, które nie rozumiemy w naszym życiu. Okay? I jest tam jeszcze na końcu Jonasz i Nieniwa. Pamiętamy tę sytuację? Jonasz nie chciał iść do Nieniwy, ale wreszcie poszedł. Okay? Znamy tą sytuację, nie będę tego opowiadał. I Bóg zmienił zdanie odnośnie Niniwy? Zamierzył Niniwę zniszczyć, ale posłał tam Jonasza, swego sługę, takiego nie bardzo posłusznego. Niemniej jednak wreszcie ten sługa dotarł do Niniwy i szedł po tym mieście przez 3 dni i wołał o pokucie dla Niniwy. I tamci się przejęli pokutą i zaczęli prosić o przebaczenie Boga. I Bóg zachował Niniwę, a zamierzał ją zniszczyć. Więc rozumiemy? Bóg zmienia zdanie? Zmienia, bo ludzkie serca się zmieniły. Okej? Okay? Dobrze. Następny slajd, mamy tutaj już takie jakby sumowanie powoli. Dlaczego mam się modlić? Mateusza 7:7, tak? Więc może ja to przeczytam. Modlitwa z wiarą jest niesamowitą możliwością w duchowej rzeczywistości. Wiecie, my stoimy w duchowej rzeczywistości, nie tylko fizycznej, że widzimy nas paru, albo widzimy człowieka fizycznie, że stoi tutaj przed nami taki i taki, ma nos, ręce i tak dalej. Nie? To tylko zewnętrzny wyraz tego, co my widzimy. Ale duchowa rzeczywistość jest ukryta. Dlatego Bóg dał możliwość nam rozmowy z sobą, modlitwy. Jednak trzeba pamiętać, że Bóg jest suwerenny i nie zawsze tak jak my będziemy wołali, On będzie odpowiadał, ale będzie odpowiadał w mądrości swojej. Okay? Druga rzecz odnośnie dlaczego mamy się modlić. Modlitwa ma moc. Moc modlitwy jednak nie zależy od ilości wypowiedzianych słów, ale na ile nasze słowa wypowiadane są zgodnie z prawem Bożej woli. Rozumiecie? Na ile zgodnie z tym, co Bóg powiedział, jakie są Jego prawa, zasady, jakie są Jego słowa, obietnice. Tutaj chyba nie macie tego słowa, ale jeśli by ktoś chciał, niech otworzy. Pierwszy list Jana, 5:14-15. Pierwszy list Jana, 5:14-15. Prawdopodobnie też pamiętacie, ale zwróćmy uwagę na to słowo, jakie one mają, w jakim czasie są postawione, w jakiej formie są postawione, w czasach, w jakich postawione są. W czasach myślę o gramatykę. Tak? Pierwszy Jana 5, 14, 15. Kto przeczyta?
5,
14, 15. Nie, musicie, bo nie macie tego na slajdzie.
Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy.
To jest bardzo ciekawy werset. Taką mamy ufność wobec Niego, że jeśli o cokolwiek prosimy według Jego woli, On nas wysłuchuje. Pamiętacie? Wysłuchał kiedyś Daniela, który modlił się o błogosławieństwo dla Izraela i tam o te rzeczy, ale modlił się jeden dzień, drugi dzień, trzeci i nie było odpowiedzi, nie? Ale modlił się z Bożą wolą, modlił się z zasadami Bożej woli. I aż chyba 21 razy stał przed Panem w modlitwie i potem przyszedł anioł do niego, Gabriel, i mówi: Danielu, mężu miły, twoja modlitwa już od razu, od pierwszej modlitwy została wysłuchana. Ale jest pewna duchowa walka właśnie w niebie. My czegoś nie widzimy, my dużo nie widzimy rzeczy, jeśli chodzi o duchowe rzeczy, nie? I masz tu błogosławieństwo w tej sprawie i Bóg to wysłuchał i On aprobuje te słowa, bo to są Jego słowa, Jego wola, nie? A więc rozumiemy, jeśli prosimy, tam 15 ten werset jeszcze raz możesz przeczytać? A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosiliśmy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. I końcówka. Wiemy też, że otrzymaliśmy, bo On to obiecał. I może jeszcze nie widzimy, że to otrzymaliśmy, ale wiemy, że Bóg jest wierny i spełni swoją obietnicę. Amen. Także uczmy się, tak, na początku roku i tak dalej w naszym życiu, chodzić w duchu modlitwy, łapać Boga za słowo i cieszyć się tym, że On jest z nami i że On chce partycypować w nasze życie. Okej. Ostatnia myśl na tym slajdzie jest, dlaczego mamy się modlić? Tu kilka jest wersetów, niekoniecznie musimy się czytać je, ale ja tylko je przypomnę, że dlaczego mamy się modlić? Bo przychodzą różne troski, a Bóg obiecał, że jeśli te troski przyniesiemy do Niego w modlitwie, w błaganiach, w dziękczynieniach, On tam będzie z nami i pobłogosławi nam najpierw pokojem, a więc już jak pokój przyjdzie do serca, to Jego obecność będzie i On przejął te rzeczy w swoje ręce i dalej będzie pilotował. A więc mamy prosić, tak jak tutaj czytaliśmy już Mateusza, proście, tak, nie? A otrzymacie. W Jakuba jest powiedziane, jeśli nie prosicie, to nie otrzymujecie, nie? Więc proście, żeby otrzymywać. Tu chodzi o tą modlitwę, a nawet powiem więcej, taką walkę modlitewną, zaraz o tym będziemy mówili na następnym slajdzie. Więc dlaczego mamy się modlić? Następny slajd. Czy Bóg ogranicza swoją wolę do naszego proszenia? To jest pytanie. No to jest, powiedzmy, tajemnica, nie wszystko możemy wiedzieć. Nie? Nie, bo Bóg może użyć, tak jak kiedyś powiedział Jezus, kamienie będą mówić, jeśli wy nie będziecie, nie? A tak jak powiedział, tak jak użył kiedyś oślicę, no to ja bym wolał, żeby raczej nie użył niż jakieś materie czy stworzenia inne, czy ludzi innych, nie? Niech mnie swojej woli użyje, więc chcemy w tej woli partycypować, jak powiedzieć inne słowo, partycypować, w tej woli uczestniczyć. Okej. Okay. Czy Bóg nie chce wypełnić swojej woli? Bóg chce użyć nas w wypełnieniu swojej woli. Zobaczcie, chce użyć ciebie, mnie, w wypełnieniu Jego wizji czasów ostatecznych. Bo prawie że wszyscy o tym mówią, że jesteśmy w czasach ostatecznych. A Ewangelia będzie głoszona po wszystkie narody i wtedy nadejdzie koniec. Więc modlitwa jest aktem wierzącego, współpracującego z Bogiem. Modlitwa jest połączeniem myśli wierzącego z wolą Bożą, z wolą Boga. Modlitwa jest więcej niż wyrażeniem naszych życzeń i spełnienia naszych pragnień. Modlitwa jest wypowiadaniem woli Bożej przez usta wierzącego, rozumiejącego myśl Bożą, czyli rozumiejącego wolę Bożą. Tam jak mówiliśmy już o tym wersecie Mateusza 18:18, gdzie jest powiedziane, gdzie dwaj lub trzej uzgodni jakąś sprawę, prawda? Modlimy się, bo wiemy, że Pan chce się do tego przyznać, bo to jest Jego wola objawiona w Jego Słowie i to jest Jego wizja, kierunek i my w tej wizji chcemy uczestniczyć. Wiecie, i czasami, wiecie, jeśli chodzi o modlitwę, tu czasami my mamy nowych ludzi i ostatnio taka jedna nowa osoba mówi, wiecie, wy tak ładnie się modlicie, a ja jeszcze tak ładnie nie potrafię i trochę się krępuję, nie? Ale zaczęła ostatnio się modlić. Właśnie na tych wszystkich wieczorach modlitewnych przez Skype'a ona za każdym razem, cały tydzień modliła się głośno i widziałem, jaka jest duchowa osoba, która oddała swoje życie Jezusowi, która w ubiegłym roku przyjęła chrzest wiary. I tak cieszyłem się z tego, że Bóg jej otworzył usta, bo tu nie chodzi o to, żeby krasomówstwo było, żebyśmy tutaj tak pięknie mówili, czy wiele mówili, ale żebyśmy mówili rzeczy, które są w nas, bo my modlimy się nie dla ludzi, nie dla ich pragnień, nie dla ich życzeń, nie żeby zaspokoić ucho człowieka. My modlimy się przed Bogiem, oczywiście przed ludźmi, no na pewno mamy być mądrzy, po to, żeby po prostu Pan Bóg mógł ingerować w pewne rzeczy, o które prosimy. Okej, następny slajd jest pytanie podwójne. Do kogo mamy się modlić? Jak mamy się modlić? Tam jest Mateusza 6:6. Pamiętacie, co to jest? To jest Ojcze Nasz, zaczyna się, tak? A Jana 16:20. To Jezus powiedział, dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim, proście, a weźmiecie, aby radość wasza była pełna, pełna, tak? Nie? A więc mamy modlić się do Ojca w niebie, w imieniu Pana Jezusa, tak jak już kiedyś mówiliśmy, i już o tym nie będę mówił, tylko przeczytajmy tu parę rzeczy. Co przeczyta tą pierwszą myśl?
Pan Jezus nauczył nas, do kogo mamy się modlić. Boga, który jest w niebie, zna naszą wiarę. Za pośrednictwem Pana Jezusa pragnie ingerować w nasze życie. Pamiętajmy, że w niebie lepiej widać niż z naszego miejsca modlitwy.
Tak jest. Bóg zna to, co jest za zakrętem. Bóg zna inaczej naszą przyszłość i On wie, co jest lepsze, dlatego z perspektywy nieba lepiej widać niż to, o co my prosimy. Ale na przykład w liście do Rzymian, jeśli ktoś może otworzyć, 8:32, nie macie tego znowu na slajdzie, list do Rzymian 8:32, jest tam powiedziane, że Bóg jednak jest po naszej stronie, że On chce nam błogosławić i chce nam odpowiadać w modlitwie. Rzymian 8:32. Pamiętajmy jednak to, że Bóg wie, co jest dla nas najlepsze i dlatego, jeśli zaraz czy od razu nie odpowiada, to pewne rzeczy przygotowuje dla nas, albo może coś chce w naszym życiu zmienić, albo może chce, żebyśmy mogli naprawić pewne rzeczy, albo może w tym miejscu Jezus nie jest na tronie, Bóg nie jest na tronie, nie włada w tych rzeczach, a my o to prosimy, bo nie poddajemy Mu się, żeby On władał w tych rzeczach, okej? Okay? Ale przeczytajmy Rzymian 8:32.
On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże by nie miał z Nim darować nam wszystkiego?
Rozumiemy? Jakżeby nie miał nam darować nam wszystkiego dobrego, tak? Błogosławiącego, takiego wspierającego, mądrego. Taki jest Bóg. On chce z nami być i chce, żeby lud Boży jak najwięcej rozmawiał z Nim. Tutaj Heniuś, na początku czytałeś coś, że jeśli ktoś kocha kogoś, to chce z nim przebywać. Dlatego my chcemy przebywać z Bogiem i powierzać Mu te sprawy i rozmawiać z Nim, aby On mógł przekazać się między nami i działać w tych rzeczach. Okej? Okay? Modlimy się do Boga i dla chwały Boga. Do Boga i dla Jego chwały, tak? A nie dla ludzi. O tym już troszkę mówiliśmy. modlitwie koncentruje się na Bogu, a nie na ludziach i myślach, oczekujących, na ludzkich oczekiwaniach, tak, czy życzeniach. Okej? Okay? Rozumiecie? To już o tym mówiliśmy poprzednio, ale koncentrujemy się właśnie na Bogu w naszym rozmowie. Ostatnia myśl. Modlitwa powinna być duchową walką o zwycięstwo Chrystusa w naszych sprawach. Wiecie, co to znaczy duchowa walka? Ostatnio Pan Bóg mi pokazał w tym tygodniu, że ja nie umiem modlić się zażarcie, że tak powiem, walcząc. Ja pamiętam, przepraszam, że się powtórzę, chorobę naszego syna, jak ja byłem gorliwy, jak ja walczyłem, jak ja stałem przed Bogiem, a jak ja walczę za ludzi, jak ty walczysz za ludzi, jak jesteś oddany w tych sprawach, rozumiesz? Tu jest ten problem. Prosimy Boga o Jego zwycięstwo, o Jego prowadzenie, ale zażarcie, walczymy o błogosławieństwo dla miasta, dla naszych rodzin. Niech nas Bóg błogosławi i uczy modlić się właśnie tak żarliwie w tej duchowej walce, stojąc do końca, aż do zwycięstwa w Chrystusie. Amen.